Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Jesteśmy wezwani do uzasadnienia naszej wiary, do umiejętności jej jasnego przekazywania, a także do jej obrony, mówił na wzgórzu świętego Wojciecha nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Święty Wojciech jest patronem Polski i Gdańska oraz archidiecezji gdańskiej. I nic dziwnego, że to właśnie gdańscy biskupi w minioną niedzielę przynieśli na swoich ramionach relikwiarz ze szczątkami tego świętego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Wśród pielgrzymów z mikrofonem pojawiła się także Anna Rembas.
Radujemy się z Jego opieki nad nami i sławimy Ciebie za łaski, które nam udzieliłeś.
To jest taka piękna uroczystość, to jest nasz główny patron, który nas tutaj gromadzi każdego roku, tak jak zgromadził po raz pierwszy w 1997 roku. Możemy właśnie dziękować za wiarę otrzymaną od niego i za wszystko, co pozostawił tutaj w Gdańsku.
Piotr Nadolski, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Ważna postać, dlatego że on właśnie jest obrazem tego naszego życia, naszych zmagań, naszych trudności, które też przeżywamy i tego, że tak jak on, musimy szukać drogi w swoim życiu, bo święty Wojciech niejednokrotnie tej drogi w swoim życiu szukał, stawał wobec wielu dylematów, wyborów, też moralnych decyzji, które musiał podjąć, ale zawsze to, co myślę, mu przyświecało, jest cenne dzisiaj też dla nas jako pewna lekcja, nauka, to, że starał się to wszystko rozeznawać w modlitwie i w takim patrzeniu na Chrystusa.
Mam na imię Jola, jestem Pruszcza Gdańskiego z parafii Michała Kozala. Co roku chodzę, dla mnie jest to wielką przyjemnością, darem wiary, że mogę uczestniczyć w tych uroczystościach i co roku uczestniczę z wielką chęcią, nadzieją, radością, miłością.
Byłem przed chwilą na wzgórzu u góry, żeby sobie tak na spokojnie przejść.
Ksiądz Ireneusz Bratkę.
To jest to coś wspaniałego. Dlatego tych, którzy tu jeszcze nie byli, zachęcam. A kiedy porozmawiałem z siostrą, która opowiedziała mi raz jeszcze, kiedy ją poprosiłem, bo chciałem na Facebooka bazylikowego wrzucić opowiadanie, skąd ta kaplica, i ona opowiedziała o tej historii tego wyjątkowego miejsca i o tym okresie, kiedy że przez 3 lata tu przebywały tu zwłoki świętego Wojciecha, to w ustach tej siostry zrobiło na mnie podobne wrażenie.
Mówimy o Wojciechu, myśląc o nim, że zawsze był świętym. Nie było tak. To był młody człowiek, którego drogi były pokręcone, a jednak żył, doszedł do tego, do czego doszedł.
No, zapłacił tą wysoką cenę, ale niedawno, kilka dni temu była Ewangelia, która przypomniała nam o tym, że mnie prześladowali, was prześladować będą, i to jest coś bardzo naturalnego. Nie może być inaczej tak naprawdę. My się czasami oburzamy, że świat się zmienił i może nie mamy tego miru, jakbyśmy sobie życzyli jako chrześcijanie, ale tak było i sam Chrystus był prześladowany i pierwsi chrześcijanie. No to przecież nie było spowodowane tym, że było wokoło fantastycznie, wszyscy bili brawo i obnosili na rękach. I rzeczywiście chrześcijaństwo jest rewolucją, która ma się dokonać w nas. I ona nie zawsze będzie akceptowana przez otaczający świat, bo ona stawia na wartości, a świat chce sam budować swoje wartości, a Ewangelia niesie wartość niezależnie od czasu taką samą.
Dzisiejsza liturgia ma szczególnie uroczysty charakter, ponieważ przewodniczy jej przedstawiciel Ojca Świętego w Polsce, nuncjusz apostolski, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Jego obecność jest widzialnym znakiem jedności Kościoła w naszej ojczyźnie z następcą świętego Piotra i z sercem Kościoła, który jest w Rzymie. W osobie księdza nuncjusza apostolskiego witamy samego Ojca Świętego, który duchowo jest dziś pośród nas i który nieustannie umacnia nas w wierze, nadziei i miłości.
Jakie to jest miejsce dla księdza biskupa Piotra Przyborka?
Tutaj osobiście to jest miejsce mojego powołania, bo to się rodziło moje powołanie, kiedy byłem w trzeciej klasie szkoły średniej, to w tym domu rekolekcyjnym, na tym wzgórzu świętego Wojciecha, po prostu przeżywam rekolekcje, owocem których było powołanie. I tak zawsze tu wracam z wielkim sentymentem i tym bardziej cieszę się dzisiaj, że przyszliśmy tu z młodzieżą, bo oprócz tej pielgrzymki takiej z Bazyliki Mariackiej, tej starszej młodzieży, no to my przychodzimy z młodzieżą i tak liczę, że święty Wojciech również pokaże im jakąś drogę życiową, którą Pan Bóg dla nich przeznaczył.
Dzisiaj też wyjątkowy czas, bo nuncjusz papieski ma powiedzieć do nas kilka słów. To są też ważne słowa, które padają tutaj co roku, w drugą niedzielę maja. Czekamy na te słowa?
Czekamy na te słowa, bo już się jakaś taka tradycja zrodziła związana ze świętym Wojciechem, bo był i przecież arcybiskup Pragi, był i arcybiskup Gniezna, a teraz przedstawiciel Ojca Świętego, także tym bardziej. Myślę, że też w kontekście tej pierwszej rocznicy papieża Leona, to myślę, że też dzisiaj będzie podkreślone, bo przecież dwa dni temu przeżywaliśmy właśnie pierwszą rocznicę pontyfikatu papieża Leona XIV.
Jarosław Kieżnikowicz z Wejherowa na Kaszubach. Ja tu przyjechał z miasta Świętego Wejherowa, gdzie je dzisiaj jego ekscelencja arcybiskup Mokrzycki. I przed sztutem miał z nim spotkanie i chutko nekł do auta i przejechał je tu, do Świętego Ojcecha, na Łetpust. Bo za tydzień ze znał na Wejrości Kalwariach ze Łetpust. I my tu jesteśmy z moimi przyjaciółami, z Myśkowa, z Gdańska. My za chwilę idziemy sobie pomodlić pewna, a ty idziemy do góry i tam do Meciadu, żeby Święty Ojciec wiedział za ciebie prześle i skąd my jesteśmy. Łódźba Kaszubów to jest wiara i Bóg. A to jest wartno i belno rzecz, co idzie w najpróg, bo tak na Kaszubach musi być. Dachio.
Nauka Kaszubów to wiara i Bóg. Bardzo się cieszę, że pan to powiedział i bardzo się cieszę, że Kaszubów spotkałam.
Kaszub z Myszkowa.
Ja jestem Wojciech Leszczyński z Myszkowa, Stefan Grabski. Ja chciałem,
Stefan Grabski z Gdańska. Tutaj. Pamiętam, że pierwsza moja wyprawa była tutaj z pielgrzymką w roku 1998. Byłem wtedy w Radzie Miasta Gdańska, szedłem w todze i dobrze pamiętam ten dzień.
Wojciech Leszczyński. Wyznajemy kult świętego Wojciecha. Bez świętego Wojciecha być może byłby Gdańsk, ale nie byłby tak katolicki, nie byłoby oliwy. Święty Wojciech tutaj chrzcił 3000 dziennie, proszę sobie wyobrazić, czyli tu nie nawracał. On tylko dodawał sakrament. Czujemy ogromną radość i jestem zaszczycony, że tu mogę być kolejny raz, bo tu byliśmy już, ale nie było takiej uroczystości, na Drodze Krzyżowej byliśmy. I uważam, że ta trójka, Grabski, Leszczyński, Kieżnikowicz, no przyszła tutaj, żeby takiego ducha wojciechowego tutaj przyjąć, tak? A że nas zaszczyci jeszcze nuncjusz, arcybiskupi, no to jesteśmy szczęśliwi dzisiaj. Idziemy się pomodlić, za chwilę idziemy na górę. Także pozdrawiamy wszystkich gdańszczan, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i z Panem Bogiem.
Czas burzenia i czas budowania. Wokół stulecia biskupstwa gdańskiego to tytuł konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi powstania diecezji gdańskiej. Odbędzie się ona w dniach od 26 do 28 maja w auli Jana Pawła II w Oliwie. Organizatorzy mają nadzieję, że to wyjątkowe wydarzenie przyniesie jedyne w swoim rodzaju podsumowanie wieku skomplikowanej historii regionu od narodzin diecezji w wolnym mieście Gdańsku przez doświadczenie wojny i komunizmu aż po dzień dzisiejszy. I o tym właśnie wydarzeniu więcej w rozmowie z organizatorem wydarzenia, doktorem Danielem Gucewiczem z IPN w Gdańsku.
Odniosę się do tej konferencji właśnie. Tytuł Czas burzenia i czas budowania. To jest w pewnym sensie zapożyczenie od książki księdza Stanisława Bogdanowicza, który ten okres przełomu, koniec komunizmu, początek wolnej Polski, zatytułował tę swoją książkę Czas burzenia, czas budowania. To oczywiście jest cytat z księgi Koheleta. Myślę, że to jest bardzo dobry cytat odnoszący się do historii diecezji gdańskiej, bo ona się budowała. Później została niemalże zburzona i powstawała na nowo. A po utworzeniu archidiecezji gdańskiej, czyli w 1992 roku, gdy się powiększyła, budowała się jeszcze bardziej.
Podczas konferencji między innymi będziecie mówić, opowiadać o sylwetkach rządców diecezji i tutaj będzie i Edward O'Rourke, i Szplet, i Gocłowski.
No biskup Szplet to jest kwintesencja dziejów politycznych Gdańska, można powiedzieć. Człowiek pogranicza. Biskup Niemiec określany mianem antypolaka po wojnie i skazany za działalność antypolską. Postać wybitnie kontrowersyjna, której nie da się ani wybielić, myślę, ani zupełnie przedstawić w czarnym świetle. I cieszę się, że udało mi się zaprosić autorkę jego, nie biografii, ale książki na jego temat, panią Aleksandrę Kmak-Pamirską, która napisała o tej zmienności pamięci o biskupie Szplecie. Więc może to będzie też taki pomocne do oceny biskupa w kontekście sprowadzenia jego ciała do katedry oliwskiej.
Duchowieństwo będzie miało swoją sekcję, można powiedzieć, podczas tej konferencji, ale wśród tych duchownych na pewno jest ksiądz komandor porucznik Władysław Miegoń.
Tak, to jeden z błogosławionych oczywiście gdańskich, kapelan marynarki wojennej, który kapelan Westerplatte przed wojną, aresztowany i zmarły w Dachau. To jest jedna z tych symboli martyrologii polskiego duchowieństwa na Pomorzu Gdańskim, nie tylko w Gdańsku, w diecezji gdańskiej, bo wtedy ksiądz Miegoń był, rezydował w Gdyni, która pozostawała poza diecezją gdańską, ale jest jednym z tych symboli, można powiedzieć. I cieszę się, że udało się sprowadzić księdza komandora Jaworskiego, który o tym opowie.
Nie zapominacie również o kobietach. Zakony żeńskie.
Przede wszystkim po II wojnie światowej siostry zakonne, które tu przybyły z Polski, z różnych stron, no, wspierały pracę duszpasterską, charytatywną kościoła, budowały, no, integrowały społeczeństwo też na swój sposób. Cieszę się też, że wybrzmią te referaty na temat różnych zgromadzeń zakonnych, bo do tej pory w historiografii żeńskie zakony w Gdańsku były nieobecne. A propos zakony żeńskie, to swoją drogą ciekawostka dotycząca zakonów męskich, bo do 1945 roku w diecezji gdańskiej funkcjonował tylko jeden męski zakon. Byli to księża palutyni. Oczywiście nie mówię o wcześniejszych latach przedrozbiorowych, gdzie tych zakonów w Gdańsku było dużo, no ale do 1945 roku życie zakonne w Gdańsku było ubogie, a po wojnie stało się zupełnie inaczej.
Ciekawe jest, bo tych wątków, tych tematów, zakresu oddziaływania w ramach 100 lat jest tak dużo, że ja się zastanawiam, czy w ogóle jest możliwe zmieścić to w tak krótkim czasie, 3 dni. Pojawia się też wątek wolnego miasta.
Tak, to no, geneza. No, bez genezy jakby trudno mówić o historii diecezji gdańskiej, o tych początkach, w przededniu utworzenia. To będzie bardzo ciekawy referat, jak to wyglądało tuż przed i statystycznie w okresie wolnego miasta. To też pod kątem historiografii to jest wątek nieobecny, można powiedzieć. Mam nadzieję, że dr Daniluk, jestem przekonany, przedstawi to w pewne twarde dowody, statystyki, bo on chce przedstawić właśnie Kościół katolicki w wolnym mieście z punktu widzenia statystycznego. Coś, czego nie było wcześniej. Coś, co było trudno i uchwytne i trzeba było szukać w różnych opracowaniach.
To teraz, jeśli chodzi o taki, odsyłamy Państwa do szczegółowego programu, który jest na stronie IPN, także tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły. Natomiast przypomnijmy, że konferencja rozpoczyna się 26 maja we wtorek o 9.30.
O 9, przepraszam.
O 9, a skończy 28 maja.
Po południu. Tematów jest mnogość, trudno to wszystko zrobić. Sam jestem ciekaw otwierającego referatu, wykładu księdza arcybiskupa na temat roli Kościoła katolickiego w integracji społeczną. I myślę, że to nie tylko w okresie powojennym, ale on to dociągnie do współczesności, bo ta integracja cały czas trwa, zwłaszcza po utworzeniu archidiecezji gdańskiej, gdzie do Gdańska tego, no mimo wszystko w jakimś sensie poniemieckiego, dołączyły północne Kaszuby. I pewne, może nie tyle konflikty, ale różności, które trzeba przemóc.
Dlaczego warto na to przyjść?
Żeby poznać dziedzictwo nie tylko Kościoła, ale miejsca, Gdańska, bo to jest historia, to jest nasze dziedzictwo tego lokalnej społeczności, tego miejsca. Posłuchać o ludziach, którzy tu żyli, którzy budowali nie tylko Kościół właśnie, bo to nie będzie tylko Kościół, ale wierni, którzy budowali to, co jest dzisiaj. Ile z tego zostało, można będzie później zapytać. Cieszę się, że jest dużo różnych wątków. Myślę, że każdy może znaleźć coś właśnie dla siebie.
Trwają zapisy do 7. edycji akcji charytatywnej Tysiąc Aniołów o Wschodzie Słońca, organizowanej przez Morze Aniołów na rzecz podopiecznych Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 31 maja o 4.19 na plaży w Sopocie przy wejściu numer 28, a także równolegle w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Organizatorzy zapraszają, by wspólnie towarzyszyć temu wyjątkowemu porankowi i opowiedzieć o idei, która od 7 lat łączy ludzi wokół solidarności, obecności i realnego wsparcia rodzin hospicyjnych. Rejestracja prowadzona jest przez stronę www.morzeaniołów.pl. Rozpoczął się nabór do letniej szkoły towarzyszenia duchowego Ja Jestem. To czas wymiany doświadczeń, warsztatów oraz towarzyszenia w praktyce. Wydarzenie odbędzie się w wakacje w sierpniu w ośrodku Warzenko. O tym, czym jest duchowe towarzyszenie i do kogo szczególnie jest kierowane szkolenie, Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Anetą Puszko z Fundacji Radość Ewangelii.
Szczególna propozycja jest dla osób, które towarzyszą duchowo innym, ponieważ no, nasze doświadczenie już jest od wielu, wielu lat w tej posłudze towarzyszenia duchowego innym i widzimy, jak bardzo coraz więcej osób potrzebuje, szuka, dopytuje o to posługę towarzyszenia.
Czym jest taka posługa towarzyszenia?
Często nam się kojarzy, że to księża są takimi osobami, którym towarzyszą duchowo i że właśnie oni są jedynymi kompetentnymi, ale no, myślę, że że to już zaczyna się w ogóle od rodziny, tak? Że najpierw pierwszymi tymi, którzy są dla nas świadkami wiary i przekazują nam wiarę, relacje z Bogiem, uczą nas jej, no to są nasi rodzice, nasi najbliżsi. I można to robić właśnie i w domu, no ale później w miarę jak dojrzewamy, dorastamy, rodzą się nowe pytania. No i w kościele dobrze, żeby była też taka formuła osób, które chcą wzrastać w tej posłudze. Przede wszystkim są to, no oczywiście, że kapłani i osoby konsekrowane, siostry, ale też i w wielu wspólnotach to już się realnie dzieje. Będąc animatorem, będąc liderem, posługując innym w jakichkolwiek rozmowach duchowych, no my w jakiś sposób to robimy. Ale chodzi o to, żeby rzeczywiście też uczyć się oddzielać to towarzyszenie od wszelkich innych form towarzyszenia, mimo iż one się przenikają i przeplatają, no to myślę, że jest bardzo cennym darem, kiedy możemy do kogoś przyjść i rzeczywiście szukać wraz z nim tej odpowiedzi, jak wygląda moja relacja z Bogiem, dlaczego jakoś wygląda, a jak może wyglądać inaczej, jak mogę w niej wzrastać. To jest trochę inna dynamika niż we wspólnocie czy w jakiejś katechezie, jak jestem, gdy mogę z jakąś osobą tak jeden na jeden o tym rozmawiać.
To co takiego proponujecie? Czego będzie można się, że tak powiem, nauczyć?
Tak, w tym roku proponujemy letnią szkołę towarzyszenia duchowego właśnie dla tych osób, które już to robią i chcą rozwijać się w tej posłudze, żeby móc też odpowiedzieć na coraz większą grupę osób, które przychodzą, które szukają, które pytają, a pytania, które się pojawiają w dzisiejszym świecie, z jednej strony są odwiecznie te same w życiu duchowym, jest jakaś dynamika życia duchowego i to jest cenne, jak ktoś wie, jak to można przeżywać, żeby rzeczywiście wzrastać, żeby umieć znajdować odpowiedzi w Słowie Bożym, w sakramentach i w nauczaniu Kościoła, jak ta moja relacja z Bogiem może wyglądać. Ale z drugiej strony, no, to, że w świecie, w społeczeństwie pojawiają nam się różne nowe tematy, różna nowa dynamika życia, pojawiają się dużo nowych tematów, wyzwań, pytań odnośnie mojego życia duchowego, odnośnie mojego obrazu Boga, odnośnie mojej relacji z Kościołem. Tak, można powiedzieć, że też coraz więcej osób, które w jakiś sposób mają bardzo dużo wątpliwości, pojawia się i szuka i pyta. No, każdy z nas szuka miłości, szuka tego czegoś więcej, czegoś głębiej, czegoś bardziej. Różnie to nazywamy.
To będzie praktyka? To będzie teoria?
Tygodniowe rekolekcje, szkoła letnia nad jeziorem w Warzenku. I tam będzie czas, żeby się spotkać z tymi, którzy już to robią. Czyli będziemy chcieli i troszkę pogłębiać wiedzę teoretyczną i wiedzę na temat właśnie życia duchowego i osoby towarzyszącej i tematów, które się pojawiają w naszej codzienności wśród tych osób, które do nas przychodzą, ale też i właśnie w sposób praktyczny, bardzo konkretny będziemy chcieli uczyć się tego, jak to robić najlepiej, jak to robić tak, żeby było właśnie to dobre, służebne, niemanipulujące, rzeczywiście prowadzące tą osobę do jej relacji z Bogiem w formie towarzyszenia, a nie kontrolowania i niestety, no właśnie, wobec dzisiejszych różnych tematów nadużyć, to też jest ważne, żeby uczyć się robić to, że tak powiem, no właśnie, służebnie, żeby to nie było jakkolwiek niszczące daną osobę.
Jak można się zapisać? Bo zapisy trwają.
Wszystkie zapisy na tą szkołę i inne nasze formy rekolekcji i formacji są na stronie radośćewangelii.pl i domjajestem.pl.
I na koniec ciekawostka. Budowa najwyższego w Europie 55-metrowego pomnika Matki Bożej w Konotopiu, koło Torunia, jest coraz bliżej końca. Będzie on poświęcony 15 sierpnia i wyższy niż pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, a także Chrystusa Króla w Świebodzinie. Podczas wmurowania kamienia węgielnego wiosną ubiegłego roku ofiarodawcy mówili o pomniku jako o wotum wdzięczności. Niedaleko znajduje się sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, znane w tej części Polski miejsce pielgrzymkowe. Najwyższy na świecie posąg Maryi znajduje się na Filipinach. To matka wszystkich Azji, wieża pokoju, która mierzy 98 metrów. Nie wszyscy jednak uznają go wprost za pomnik, bo to wielofunkcyjna, monumentalna budowla, która mieści sanktuarium, kaplicę Jana Pawła II, 12 kaplic maryjnych, a także sale konferencyjne. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do udziału w konferencji podsumowującej stulecie diecezji gdańskiej. Może w pogodny dzień wybierzecie się Państwo na wzgórze Świętego Wojciecha. Oczywiście nieustannie zachęcam do modlitwy o pokój. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańska.